Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14.10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Rozpoczynamy już audycję Inne Spojrzenie, 14.13 na naszych zegarach, a w studio ksiądz Jacek Marciniec. Szczęść Boże po raz kolejny.
Szczęść Boże, kłaniam się. Radio to taka czarodziejska instytucja, gdzie ktoś mówi do mikrofonu albo śpiewa, ale kiedy to robi, tego do końca nie wiadomo. I teraz, proszę Państwa, chciałbym w tym bloku audycji Inne Spojrzenie zaprezentować nagraną wcześniej rozmowę z Andrzejem Kalinowskim. W tym tygodniu będziemy czcić świętego Andrzeja, ale raczej rozmowa z racji jego okrągłych urodzin, które miały miejsce na początku listopada. Jak wiecie, drodzy Państwo, jest to założyciel i prezes honorowy katolickiego ruchu dobroczynnego Betel. To organizacja, która rozwija się nie tylko w Częstochowie, w Polsce, ale także w świecie, zwłaszcza poprzez domy w Etiopii, na Madagaskarze. Jak mnie pamięć nie myli, to pewnie o tej porze gdzieś tam Andrzej w tych cieplejszych krajach miał bywać, czyli gdzieś w Afryce. Pozdrawiamy go serdecznie i zapraszamy, żeby ciągle był szczęśliwy z Betel. O tym mówi też choćby piosenka z tych dawnych czasów, kiedy z gitarą siadał przy ognisku gdzieś na Mazurach podczas pierwszych obozów Betel i grał choćby ten utwór Starego Dobrego Małżeństwa.
Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze, jak życzenia najlepsze te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna.
Proszę Państwa, Andrzej Kalinowski.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Witamy serdecznie. Taka szczególna okazja, Andrzeju. 50 lat minęło.
Jak dla kogo szczególna?
No, podglądałem jedną dedykację, to są złote urodziny, jak napisał jeden z księży biskupów.
Ja już nie wiem, jakie będą następne.
W każdym razie
serdecznie... To są czarne urodziny.
Nie przesadzaj. Serdecznie gratuluję i oczywiście najlepsze życzenia.
To jest sukces, tak.
Natomiast dzisiaj takie spotkanie wspomnieniowe, bo trochę się znamy, ale chciałem cię zapytać o to, czego o tobie nie wiem.
A nie, to chyba niemożliwe.
Tak, tak, dokładnie. Tak. No to zacznijmy. Co jest w tobie z mamy, a co z taty bardziej, kiedy tak patrzymy genetycznie? Mama Natalia i tata Henryk.
Henryk, tak, dokładnie. No to ciekawe pytanie. Rzeczywiście jest mieszanka, zdecydowanie. I w wyglądzie rzeczywiście też mieszanka. Głos mam po ojcu, wyobraź sobie. Dość niski, dość tak wolno. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i jak potem dorastałem i tak dalej, mi mówili, słuchaj, ty mówisz tak jak ojciec, tam jacyś sąsiedzi i tak dalej. Z mamy mam pewnego rodzaju takie szaleństwo, takie wariactwo. Natomiast wiesz, po ojcu... Z takich dobrych rzeczy oczywiście nie będziemy mówili o złych, szczególnie przy rodzicach. Wiesz, to taki, nie wiem jak to powiedzieć, taką iskrę organizatorską, wiesz. Mój ojciec rzeczywiście gdzieś tam szefował w jakimś zakładzie i wiesz, rzeczywiście widzę, że gdzieś tam coś takiego przetrwało. Natomiast z mamy ta druga szalona sprawa.
A takie najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa, jakieś zapachy, smaki, sceny, kiedy myślisz o tych najwcześniejszych latach swojego życia, jakie obrazy przychodzą do głowy?
No wiesz, masę różnych obrazów rzeczywiście. Gdzieś tam na początku wyobraź sobie, że mieszkaliśmy na stacji kolejowej. Tata był zawiadowcą na stacji. Tutaj takie pierwsze chyba jakieś tam migawki, tam mieszkałem do bodajże gdzieś tam 5 roku życia. Później gdzieś tam przeprowadzka i tak dalej. Później w nowo wybudowanym domu przez rodziców jakoś znaleźliśmy się, już na pierwszej Komunii Świętej, pamiętam, tam mieszkaliśmy, tam była impreza, to zawsze z Komunią Świętą kojarzę, więc 8 rok życia. Na pewno to, wiadomo, to dzieciństwo... Byśmy powiedzieli na starszych, było ciekawe, miłe. Ja się wychowałem w malutkim miasteczku w miejscowości Skalmierz, to się nazywa niedaleko Krakowa, 42 kilometry. Więc wtedy w takim miasteczku życie, myślę, że płynęło bardzo wolno, sielsko i anielsko. Bawiliśmy się na ulicy, wiadomo, wszystkie dzieci z ulicy graliśmy. W piłkę, w chowanego, w szczelaninę, w wojnę i tak dalej. Bawiliśmy się. Całe miasteczko było, że tak powiem, nasz.
A jaki sport w tym okresie, nie wiem, szkoły podstawowej był dla ciebie najbliższy? W piłkę lubiłeś grać, czy coś innego?
Wiesz co, grałem w piłkę jak każdy chłopak, chociaż nigdy nie byłem dobry tak naprawdę w piłkę nożną. Gdzieś tam w biegach w szkole podstawowej, pamiętam, jakiś tam sukces odniosłem, że gdzieś tam pierwszy na mecie byłem. I jak były zawody te międzyszkolne, to mnie w reprezentacji wysyłano. Dużo w szkole podstawowej graliśmy w piłkę ręczną. To był taki główny sport. Później w liceum w kosza. Więc to w zasadzie nigdy w piłkę nożną nie graliśmy, tylko zawsze ten kosz był. I tutaj jakoś wyżywaliśmy się.
Jakie były plusy, a jakie minusy bycia najmłodszym bratem?
No, teraz byłem 2 dni temu w domu, więc bracia się śmiali ze mnie, że ja to byłem, ojciec ponoć mówił, ja tego nie pamiętam, że to jest eksperyment bezstresowy, że tak powiem, wychowanie, że już, wiesz, nie dostawałem tak w tyły, chociaż pamiętam, że dostałem, że mnie na wszystko pozwalano, tak bracia mówią. Natomiast z mojej perspektywy najmłodszego zawsze byłem nieszczęśliwy, bo na przykład z koszyczkiem wielkanocnym to mnie wysyłano najmłodszego, a oni nie chcieli.
Czyli to był trochę taki obciach, tak?
Tak, to był taki...
Dla chłopaka.
Tak, 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 dokładnie. Gdzieś tam do kiosku dawniej po, nie wiem, coś tam, czy do sklepu po jajko, mąkę i tak dalej, no to kto, no to najmłodszy tam poleci szybciutko. Więc ja zawsze byłem taki nieszczęśliwy, że zawsze mną się wszyscy wysługują. No ale pewnie gdzieś tam prawda też.
Jak pamiętam, to zawsze miałeś dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Czy to już tak w tobie było od szkoły podstawowej, od liceum, zawsze gdzieś w paczce przyjaciół?
Myślę, że miałem łatwość tak nawiązywania kontaktów. Tak, nie miałem z tym jakichś tam oporów, byłem bardzo śmiałym dzieckiem, nawet jak byłem malutkim dzieciątkiem, pamiętam tam te 5 lat i tak dalej. Wychowywałem się, wiesz, tak naprawdę w zakładzie państwowym wtedy, gdzie rodzice pracowali. No, bo takie były czasy. Mama, że tak powiem, w zasadzie ponoć po porodzie, niedługo tam, nie wiem ile, ale od razu poszła do pracy. I dawniej to było tak, że szedłem od razu ze szkoły do zakładu pracy. Tam siedziałem w biurze u rodziców, tam jadłem obiad, tam latałem po magazynach, po całym zakładzie i tak dalej. To były państwowe zakłady zbożowe. Tamto dzieciństwo gdzieś tam spędziłem. Tam byłem, pamiętam, rozpieszczany rzeczywiście przez wszystkich pracowników. No jak to w życiu, no.
Sięgam pamięcią jeszcze do szkoły średniej, czy albo podstawowej nawet. Czy masz dzisiaj jakiś kontakt z kimś z klasy, z podstawówki albo z liceum?
Tak, to znaczy poprzez to, że mamy dom w Etiopii, jestem często w Etiopii, tam od kilku lat jest moja koleżanka z liceum, z klasy, Renata. No i zawsze jak jadę, to tak naprawdę ona mieszka blisko z lotniska, zawsze na początku jadę do nich, nocuję u nich, więc zawsze są te wspomnienia, zawsze o tym samym mówimy. I dzięki Renacie nawiązałem kontakt z inną koleżanką, taką Ewą, która mieszka w Krakowie, która pochodzi też ze Skarbmierza. I wiesz, z nią przeszedłem od liceum do przedszkola. Odwrotnie, od przedszkola do liceum. Więc naprawdę mamy co wspominać. Ewa jest taka, że ona dba o te kontakty. To ona gdzieś tam mnie zawsze zmusza i mniej więcej raz w roku w Krakowie spotykamy się. No i...
A tylko razem, czy w większym gronie klasowym?
Nie, tylko razem, niestety. Nie. Ale wiesz, wiadomo, gdzieś tam dowiaduje się, co, gdzie, kto, jakieś tam kontakty mamy. Oczywiście, wiesz, jak to w dzisiejszych czasach. Gdzieś tam może z innymi, ale to z małą garstką, z kilkoma osobami. Gdzieś tam mam internetowy kontakt, facebookowy, że tak powiem, towarzystwo. No, tak jak zawsze, gdzieś tam rozjechało się po całym świecie bardzo dużo osób z mojej klasy i podstawowej, i licealnej, gdzieś w ogóle jest za granicą, gdzieś tam za oceanem bardzo dużo osób z mojego terenu wyjechało, także wiadomo, życie każdego gdzieś tam rzuciło gdzie indziej.
Secret life. Hold on, hold on. the borders of my secret land. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lab, I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone. My heart is like ice. And it's crowded and cold. In my secret light. In my secret light. In my secret light. Secret light. In my secret light. In my secret light. In my secret light. In my secret light.
Mam przed sobą taki niezwykły tomik twoich wierszy, który ukazał się już 20 lat temu. Pozwólcie, drodzy państwo, że przeczytam krótki wstęp. Drogi czytelniku, tomik poezji, który trzymasz teraz w ręce, jest pierwszą, ale na pewno nie ostatnią twórczością Andrzeja Kalinowskiego, która ukazuje się drukiem. Z niecierpliwością oczekujemy książki o Betel pisanej wspólnie z Margitą Kotas, naszą nieocenioną korektorką, która dokonała niniejszego wyboru wierszy. Winą za szaleńczy pomysł wydania zbioru utworów bez wiedzy i zgody autora należy obarczyć w całości przyjaciół. No, myślę, że nigdy później nie powtórzył się tak oryginalny prezent. Jak to jest z tymi wierszami, Andrzeju? Zapytam, czy to już się zaczęło w liceum, czy trochę później?
Nie, w liceum oczywiście. To był taki, myślę, że dobry czas rzeczywiście jakiegoś wylania z siebie młodzieńczych emocji. Bardzo dobrą miałem i fajną nauczycielkę z języka polskiego, która na pewno w jakiś sposób rozwijała w nas, no nie powiem talenty, ale pani Emilia Morska, która zresztą pochodzi tutaj z diecezji, gdzieś tam z Kodrąba, jak się dopiero po śmierci dowiedziałem. I to gdzieś tam w liceum, po liceum jeszcze to przetrwało ileś tam lat, ale to była dobra rzecz, myślę, jest to poezja, bo też taka ucząca, myślę, pisania.
No, przede wszystkim to też rodzi się z czytania innych. Jak pisała Margita we wstępie, można tutaj odnaleźć echa Romana Brandstettera, Leśmiana, Twardowskiego, no Poświatowskiej, Stachury.
No właśnie. To jest jeszcze, myślę, taki efekt właśnie mojej nauczycielki języka polskiego, gdzie ona nas w jakiś sposób rozkochiwała w poezji. Leśmian i Brandstetter są to osoby, które poznałem w liceum i tam właśnie gdzieś tam rozczytywałem się w tych osobach.
Na wielu zdjęciach jesteś w tym tomiku z gitarą.
No tak.
Szkoda, że gdzieś tam ją odstawiłeś na bok, bo dobrze ci to wychodziło.
Szkoda, sam żałuję, wiesz, ja ją gdzieś tam mam jeszcze. Ostatnio nawet stroik sobie kupiłem, bo już nie potrafię, wiesz, nastroić po tylu latach gitary. I zawsze mam nadzieję, że kiedyś się wezmę i gdzieś tam sobie w domu pogram, ale życie jest takie, że szybkie, biegnie do przodu, do domu jak jadę, to muszę się zajmować remontami we własnym domu i tak dalej. Więc rzeczywiście gdzieś tam ta gitara idzie na bok. Nie było to granie jakieś tam nie wiadomo jakie, nie takie bardzo proste, zwykłe, no ale zawsze dużo takie dające radości.
Muzyka jest ważnym obszarem naszego życia.
Myślę, że tak.
Wiele, wiele wnosi. Gdyby miałby być taki uroczysty koncert racji twojej pięćdziesiątki, to kogo byś chciał zobaczyć na takim koncercie?
To był bardzo duży problem, bo większa część już nie żyje z tych osób, więc Leonarda Cohena na pewno bym zaprosił, który kilka lat temu umarł. Na pewno bym zaprosił Cezarię Evorę świętej pamięci, która też umarła już pewnie tam prawie 10 lat temu. No, z żyjących...
Jest jeszcze kilku dobrych żyjących muzyków.
No właśnie. Chociaż dzisiaj rzeczywiście to, wiesz, moje zainteresowanie muzyczne troszeczkę poszły w inną stronę, ale ta baza to właśnie te osoby, które tutaj, ci artyści, których tutaj wymieniłem. Na pewno oczywiście Stare Dobre Małżeństwo, które też nie przetrwało, żyje, ale nie przetrwało już kolei losu.
W takim samym składzie, tak?
Tak, dokładnie.
Cóż, no to tak przeszliśmy przez te lata młodzieńcze. No i potem różne pasje, różne myśli po głowie chodzą. Znowuż kontakty także właśnie z rówieśnikami z Francji, bo gdzieś na początku to było Stowarzyszenie Przyjaciół takie studenckie, polsko-francuskie, Betel.
To znaczy wszystko gdzieś tam zrodziło się w duszpasterstwie akademickim Emaus w Częstochowie i ta przyjaźń polsko-francuska, że tak powiem, to efekt Emaus, bo to tutaj wtedy ksiądz profesor Marian Duda, wtedy ówczesny duszpasterz akademicki, organizował takie wyjazdy studentów polskich tutaj z naszego duszpasterstwa ze studentami francuskimi. No i to się tak zaczęło od takich wyjazdów gdzieś tam do Bukowiny Tatrzańskiej, później na Mazury. No i ta przyjaźń wtedy w jakiś sposób rozwijała się. Wtedy oczywiście może dla nas to było czymś takim też niesamowitym, bo przecież granice były zamknięte i tak dalej. Nie mieliśmy kontaktu w ogóle z cudzoziemcami.
Inaczej to pachniało niż dzisiaj.
Tak, prawda? Inaczej to pachniało i też i inne były przesłania wtedy tej naszej znajomości. My naprawdę wtedy ubogacaliśmy się sobą.
Innym poprzez, spojrzeniem takim.
Tak, dokładnie.
Otwartym,
dzisiaj myślę, że to trudno.
Powiedzieć.
I oni też tym innym spojrzeniem, szczególnie tutaj naszego kościoła katolickiego i tak dalej. Więc to było bardzo duże ubogacenie i tak jakoś szliśmy do przodu i z tego zrodziło się później kolejny wyjazd i tak dalej.
I chodzi mi po głowie taka nazwa Zabożej, obóz gdzieś tutaj pod Częstochową, tak? Było coś takiego.
Wiesz co, to był chyba pierwszy obóz dla niepełnosprawnych, jaki nam się udało zorganizować. To było tak, że rzeczywiście my wcale nie nastawialiśmy się na działalność z osobami niepełnosprawnymi. W jakiś tam dzień, pamiętam, usiedliśmy w grupie przyjaciół i pomyśleliśmy się, co my tutaj takiego fajnego zrobimy w ciągu roku. No i został taki, wiesz, opracowany program, zapisaliśmy, że to będzie obóz rowerowy właśnie polsko-francuski we Francji, z Grenoble do La Salette. To był właśnie obóz muzyczny jakiś, no bo o czym mogą tutaj mówić studenci. No i od tak gdzieś tam, nie wiem kto, nawet nie sądzę, żebym to był ja, ktoś wymyślił, a zróbmy taki dla niepełnosprawnych, studenci z niepełnosprawnymi. No i ten obóz miał być tutaj w Polsce, on miał być na Mazurach w Giżycku, bo tam jeździliśmy od lat. Natomiast coś tam nie wyszło, ja już nie pamiętam co, z bazą pewnie noclegową, pewnie nam odmówili i tak dalej i na szybko było szukanie jakiegoś ośrodka gdzieś w Polsce, nieważne gdzie, byle był tylko jakiś ośrodek wypoczynkowy. No i tak wylądowaliśmy w Zaborzu tutaj koło Częstochowy. I to był pierwszy rzeczywiście turnus z osobami niepełnosprawnymi, ale z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. I my na początku działaliśmy z takimi osobami. I ja przez bardzo długi czas wzbraniałem się jakiegoś takiego otwarcia na osoby z upośledzeniem umysłowym, dlatego, że ja tych osób nie znałem i ja się po prostu bałem, wiesz. Ja uważałem, że nie, bo to zupełnie to nas przerośnie, to nie dla nas, to zupełnie coś innego. Nie wiem, po prostu się bałem, nie? Dlatego, że nie znałem.
A wcześniej miałeś jakieś doświadczenia jeszcze w Skalbmierzu z osobami niepełnosprawnymi?
Nie miałem, wiesz, żadnego, że tak powiem, doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi. Wiesz, w takim Skalmierzu, w takim malutkim miasteczku, to te osoby niepełnosprawne, a pewnie gdzieś tam siedziały w domach, znając życie, nie? Ja ich pewnie nigdy nie widziałem. Natomiast, wiesz, kilka osób takich pamiętam, które gdzieś tam po rynku chodziły i tak dalej. One funkcjonowały, że tak powiem, nie chcę powiedzieć normalnie w społeczeństwie, ale to, wiesz... No, widzę ich tam w towarzystwie i tak dalej, nie? Nie zwracało się na to uwagę. A rzeczywiście nie miałem takiego oglądu. Nie miałem w ogóle żadnego kontaktu. W szkole nie miałem, wiesz, ja dopiero po latach sobie na przykład uświadomiłem, że w klasie miałem chłopaka, który miał... No, to było upośledzenie umysłowe. Wtedy nie było szkół przynajmniej w mojej okolicy nie było szkół specjalnych. On, wiesz, tam lądował z klasy do klasy, ale wydaje mi się dzisiaj po latach, ja kiedy jadę do mamy, do Skalmierza i czasami go gdzieś tam mijam, czy on przychodzi koło mojego domu, to widzę, że po prostu chyba dzięki temu, że właśnie chodził do normalnej szkoły i tak dalej, to tak zupełnie... Dobrze się zintegrował i dzisiaj on normalnie funkcjonuje.
Często już dzisiaj, kiedy ktoś mówi o Betel, to nas porównuje do Arki, do Jeana Vanhee, ale to dopiero później jakoś pewnie zachwyciłeś się tą postacią, pisałeś potem o niej pracę magisterską, ale na początku to była jakby zupełnie taka twoja osobista działalność w kierunku świata osób niepełnosprawnych, a dopiero potem spotkanie z Jeanem Vanhee.
Tak, dokładnie. Rzeczywiście bardzo często się zdarza, ja nawet nie protestuję. Każdy zresztą ma swoją historię na temat Betel i niech tak zostanie. Ja nieraz tylko z ciekawości podglądam i dowiaduję się, jak ktoś tam opisuje początki Betel. No miło. Nie przeszkadza mi to. I oczywiście tak to jest, że każdy widzi to inaczej przez swój pryzmat. Rzeczywiście Jean Vanhee pojawił się dość późno. Na pewno kilka lat chyba po początku. Początek Betel to gdzieś tam 90. rok. Tak przynajmniej przyjmujemy, że gdzieś tam od września 90. roku.
Że taka osoba jest, prawda? Spotykaliśmy się z nią, ale to nie jest tak, że to tak. Ona jakoś mocno inspirowała.
Wiesz, ja w grupie tej naszej polsko-francuskiej były osoby, które... One więcej miały kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Zresztą one przywoziły tutaj do nas, do Polski, studentów zresztą, czyli intelektualnie rozgarniętych, przepraszam za takie słowo, osoby, które były niepełnosprawne. My tej niepełnosprawności nie zauważaliśmy. Dziewczyna, która z tej francuskiej strony wiodła taki prym, ona mi wielokrotnie mówiła o tym, że jest wiara i światło, że może byśmy z nimi zaczęli działać i tak dalej. Ja nigdy tego w ogóle nie przyjmowałem i w ogóle nie chciałem się w to zagłębiać. Mówiłem, nie, to nas nie interesuje, róbmy swoje, my jesteśmy my i tak dalej. Zupełnie nie chciałem o tym słuchać. Ja dopiero sobie uzmysłowiłem po latach, że ona mówiła wtedy o Jeanie Vanhee i ona mi pokazywała książki jego, ale to dopiero, ja nawet wtedy nie kojarzyłem nazwiska i tak dalej. Także takie historie.
Trzyma na chwilę. twarz rozluźni spiętą zakłamaniem i spokój da, gdy niepokoju tyle. A jednak po nas coś zostanie, co może jest nowe. A jednak po nas coś zostanie, choćby ta cisza wyrzeźbiona słowem.
Andrzeju, co masz dzisiaj, co by ci się przydało na początku tej drogi, gdy chodzi o powstawanie Betel, a za czym tęsknisz, co już minęło i nie wróci?
No nie wróci młodość, to na pewno.
No ale nie tylko o taką
i
biologiczną chodzi.
Siły i tak dalej, taka werwa po prostu przy działaniu, ten zapał. No a na pewno to, co gdzieś tam, jakiekolwiek błędy się popełniło, się niestety bardzo dużo tych błędów, to nie wiem jak je nazwać, to właśnie takie nieokiełznanie, to właśnie brak doświadczenia, to brak jakiejś takiej głębszej refleksji na początku, która no, myślę, że przydałaby się i gdyby był w przeszłości może taki bardziej poważny i tak dalej, bardziej myślący i refleksyjny, to pewnie może by się to jeszcze lepiej jakoś tam rozwinęło.
Papież Franciszek napisał w tym pierwszym dokumencie swojego pontyfikatu, Radość Ewangelii, że woli Kościół poturbowany, taki poraniony, trochę czasami brudny, ale wychodzący do przodu, a nie taki jakoś zachowawczy, który cieszy się tym, co ma, jest taki rozsądny i tylko chce utrzymać status quo i nie popełnia, niby nie popełnia błędów, bo właśnie nie wychodzi do innych.
Tak, z tym, że dzisiaj no, myślę, że tą wadą jest to, że my jednak już nie jesteśmy tacy bardzo dynamiczni, rozwijający się, że jednak, wiesz, no dbamy więcej o zachowanie tego, co się utworzyło, niż właśnie gdzieś tam o taki rozwój, czy żeby to jakoś tam żyło, nie wiadomo jak, bo w człowieku też już nie ma, wiadomo, takich sił witalnych.
Hamulce zdrowotne się włączyły.
Dokładnie. Więc właśnie, więc to też jest chyba taka wada.
Rodzina.
No tak. Oczywiście te wartości, waga tych wartości już w pewnym momencie jest zupełnie inna, więc rzeczywiście tą odpowiedzialność trzeba dzielić na pewno na inne zobowiązania, chociażby tak jak mówisz, rodzinne.
No to przechodząc do spraw rodzinnych, masz syna,
tak,
Gabriela, i gdyby on kiedyś powiedział, tato, chcę się zaangażować w taki ruch, jakiś utworzę organizację, tak jak ty, chciałbym tak żyć, to cieszyłbyś się, czy mój synu, daj spokój, bo to takie trochę niepewne.
No wiesz, no to myślę, że z jednej strony na pewno bym się bardzo cieszył, że ach, mój syn i tak dalej, a z drugiej strony byłbym bardzo niezadowolony, że co ty robisz. Ale znając życie, to każdy ma jakoś tam swoją historię i już dzisiaj widzę, że raczej chyba nic z tego nie będzie.
Daj mu szansę, jakkolwiek pójdzie swoją drogą.
No, dokładnie. Ale na pewno byłaby. Myślę, że jest to radość dla ojca, jeśli gdzieś tam przejmuje jego pałeczkę, dziecko.
No ten dynamizm ostatnich lat to na pewno te horyzonty afrykańskie. To coś nowego
w
historii Betel i to też jakoś, myślę, porwało twoje serce i tam jakoś na nowo ten zapał i energię odnajdujesz.
Tak,
jak myślisz, czy jakoś ta historia Betel tam się będzie rozwijała, czy znajdziemy naśladowców i chętnych, którzy tam właśnie będą chcieli podobną posługę pełnić?
No trudno mi powiedzieć. To znaczy, tam aż tak dużo chętnych do takiej działalności nie ma niestety, więc to sobie trzeba powiedzieć jasno. Tam jest walka o przetrwanie, a ci, co się ustawili, no to pilnują, że tak powiem, swoich zasobów i to jest naturalne, więc trudno po prostu mieć jakieś tam takie nadzieje, że to się będzie rozwijało, chociaż rzeczywiście być może. No w Etiopii rzeczywiście dzisiaj po tylu latach funkcjonowania domu, ten dom funkcjonuje bez osoby białej tak naprawdę. Ja tylko dojeżdżam i już dojeżdżam coraz rzadziej, a prowadzi dom no gdzieś tam, no nie bezpośrednio, bo nie mieszka ta osoba w domu, ale jest takim, tam się mówi menadżerem domu, jest Etiopka, która to robi nieodpłatnie i nie chce pieniędzy. Kiedyś brała pieniędzy i w pewnym momencie, słuchaj, mówi nie, bo zbyt dużo właśnie zawdzięczam tutaj wam i tak dalej, całe moje życie i tak dalej i chcę to jakoś prowadzić, a dziewczyna też w tym roku dostała pracę w ONZ. To są bardzo duże już pieniądze jak na Afrykańczyków. Więc to też ciekawa historia, że dom prowadzi się samodzielnie. Natomiast tak, no, jeśli coś zostało założonego jeden raz, szczególnie dom dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dom dla tych, którzy tego domu nie mają, czy nie mają szansy posiadania go, to myślę, że on będzie trwał. No. On według mnie musi po prostu przetrwać. W jakiej formie on przetrwa, szczególnie tam, to nie wiem, ale na pewno te domy, na pewno one będą istniały.
No i na koniec, cóż, wracam do tego tomiku, który mam w ręku, Andrzej Kalinowski, i ten tytuł Życie jest piękne. Podtrzymujesz? Bo to kiedyś...
Zależy od nastroju, żartuję.
Było motto, ci często towarzyszyło.
No tak, no później różnego doświadczenia życiowe i perturbacje, jak to wcześniej mówiłeś, w jakiś sposób zmieniły na pewno myślenie. No cóż, ja myślę, że to się okaże, nie wiem za ile... Czy mogę tak powiedzieć? Myślę, że dzisiaj to jeszcze za wcześnie.
Myślisz o sądzie ostatecznym?
No, prawie że gdzieś tam rzeczywiście przy końcówce swojego życia no, trzeba będzie sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście w moim przypadku życie było piękne, czy jest to piękne, czy nie.
No, życzę, żeby tej siły ci wystarczyło, żebyś tak jak Cohen śpiewał do końca. I tak samo, żeby w tym wszystkim, co robisz...
Ostatnia płyta Cohena była naprawdę bardzo piękna i taka sentymentalna, pożegnanie się, takie prawdziwe.
Bardzo dojrzała.
Bardzo dojrzała, więc no, oby. Oby jak najmniej było takich różnych przeciwności, oby można było normalnie funkcjonować, działać.
Myślę, że takim sprawdzianem jest też to, czy właśnie ktoś chce do nas dołączyć, prawda? Czy to dalej jest taka inicjatywa, taki pomysł, który tak pozytywnie zaraża?
No czasy się zmieniają, wiesz Jacku, więc też jest inna mentalność. Myślę, że to wszyscy zauważamy. I no dzisiaj już nie mają wzięcia takie, że tak powiem, organizacje charytatywne, wspólnoty i tak dalej. Jest to bardzo
trudne. Więcej optymizmu.
Trudna rzecz. Drugie, sama działalność tych organizacji
zmieniła się
zdecydowanie. To jest zupełnie coś innego. Także, no cóż.
Zapraszamy młodych, żeby uczyli nas, jak się dostosować do tych naszych nowych czasów.
No właśnie, może masz rację, trzeba zaprosić wszystkich ludzi, wszystkich młodych szczególnie do wejścia w taką przygodę odkrywania słabości, czy w Betel, czy gdzieś tam swoimi ścieżkami. Myślę, że warto, że to jakoś jest na pewno piękne i wartościowe i pozostawia ślady na całe życie. Myślę, że dobre ślady.
Dużo dobrego. Dziękujemy Andrzeju za to, co zrobiłeś do tej pory i dużo, dużo sił od Najwyższego, żeby dalej to kontynuować.
Daj, Panie Boże, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
Przed mikrofonem czarował Państwa 50-latek Andrzej Kalinowski.
Dziękuję bardzo.
Kłania się ksiądz Jacek Marciniec. Ciągle się dzisiaj kłaniam, proszę Państwa, ale to taki dobry gest. Andrzeju, gdziekolwiek jesteś, najlepsze życzenia imieninowo, urodzinowe. Dziękujemy za Betel, dziękujemy za piękną rozmowę. Proszę Państwa, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14:10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.